Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Jest pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce, poinformował w środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski. Pacjent znajduje się w szpitalu w Zielonej Górze. Czuje się dobrze. Wcześniej przebywał w Niemczech. Wszystkie osoby, które miały kontakt z zarażoną osobą, zostały objęte kwarantanną domową i znajdują się pod nadzorem służb. Prezydent Andrzej Duda ocenił na briefingu w Końskich w województwie świętokrzyskim, że procedury w sprawie pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce zastosowano wzorcowo.
Pacjent zgłosił się do lekarza rodzinnego. Lekarz rodzinny natychmiast poinformował o tym sanepid. Przysłano specjalną karetkę ze specjalnie przygotowaną obsługą, która pana zawiozła do szpitala na oddział zakaźny. Wszystko było pod kontrolą, wszystko było zabezpieczone. W tej chwili poddane są kwarantannie osoby, z którymi się kontaktował. Także sytuacja jest tutaj, można powiedzieć, w pełni opanowana. Strażacy rozpoczęli ćwiczenia w całej Polsce, co najmniej w dwóch szpitalach w województwie. Dzisiaj stawiają przy szpitalach takie prowizoryczne izby przyjęć w postaci namiotów takich dmuchanych. Ćwiczą to, gdyby była taka potrzeba.
Prezydent wskazał, że być może zaistnieje konieczność zrezygnowania ze zgromadzeń, jeśli koronawirus będzie się rozprzestrzeniał. Zapowiedział też, że PZU Zdrowie uruchomi usługę telemedyczną dla wszystkich, którzy potrzebują konsultacji z lekarzem w sprawie wirusa. Wieczorem w związku z zagrożeniem koronawirusem zebrał się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Po posiedzeniu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przekazał, że na zlecenie rządu ruszy produkcja środków dezynfekcyjnych.
Pan premier zlecił Polfie Tarchomin i Orlenowi produkcję środków dezynfekcji. Były sygnalizowane w bardzo, bardzo poważne braki tych środków. Zostanie złożone zamówienie na 1 000 000 litrów środka dezynfekującego. Ten środek zostanie dostarczony do wszystkich szkół w całej Polsce. Natomiast Polfa Tarchomin będzie produkowała taki środek na potrzeby indywidualne.
Sytuację związaną z koronawirusem mówili też w środę w Pradze premierzy Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w kwestii koronawirusa bardzo ważna jest współpraca na forum Unii Europejskiej. Szef polskiego rządu podkreślił też, że w naszym kraju mamy najlepsze procedury, które zadziałały prawidłowo.
Cieszę się, że właściwie wszystkie kraje z grupy V4 mają bardzo podobne podejście. Ja wspomniałem kolegom o polskiej ustawie, specjalnej ustawie, którą Sejm przyjął parę dni temu i która jest ważna z punktu widzenia efektywności działań, żeby takiemu rozprzestrzenianiu się zapobiegać. I również wymiana doświadczeń w odniesieniu do poszczególnych przypadków, organizacji, instytucji była na pewno bardzo owocna.
Na wniosek Polski w najbliższy piątek odbędzie się także spotkanie ministrów zdrowia z państw Unii Europejskiej. Szefowie resortów będą rozmawiać m.in. o dostawach leków i sprzętu. Rozpoznawanie wniosków o wyłączenie sędziego z uwagi na wyłonienie go przez aktualną KRS jest niezgodne z konstytucją. Tak orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny. Pytanie prawne w tej sprawie w grudniu ubiegłego roku zadała Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Wyrok zapadł w 5-osobowym składzie Trybunału, któremu przewodniczyła prezes Przyłębska. Orzeczenie przyjęto większością głosów. Zdanie odrębne złożył sędzia Jakub Stelina. Nie sposób wyobrazić sobie żadnej procedury karnej, cywilnej czy administracyjnej, w ramach której jakiś konkretny skład sędziowski mógłby oceniać prawidłowość powołania innych sędziów, uzasadniała prezes Trybunału Julia Przyłębska.
Nie ma w polskim systemie prawnym możliwości kontroli prezydenckich prerogatyw przez jakikolwiek inny urząd. Nie ma zatem żadnej ani sądowej, ani administracyjnej drogi do weryfikowania ich wykonywania. Trybunał wielokrotnie podkreślał, że prerogatywy dają prezydentowi uprawnienia, których realizowanie obwarowane jest jedynie ogólnymi warunkami konstytucyjnymi. Pozostają zatem aktualne uwagi wyrażone w wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K7/10, iż konstytucja nie przesądza wprost o etapach poprzedzających złożenie wniosku, ani też nie determinuje kwalifikacji, jaki winien spełniać kandydat na sędziego. Jakkolwiek w praktyce wymogi stawiane kandydatowi na stanowisko sędziowskie są określone na poziomie ustawowym, to nie budzi wątpliwości, że ostateczna decyzja w zakresie przedstawienia wniosku należy do Krajowej Rady Sądownictwa.
Pytanie prawne do Trybunału Izba Dyscyplinarna sformułowała na kanwie rozpoznawanej kasacji radcy prawnego ukaranego przez korporacyjne sądy dyscyplinarne. W postępowaniu przed Sądem Najwyższym obrońca radcy złożył wniosek o wyłączenie z orzekania sędziów Izby Izby Dyscyplinarnej powołanych przez obecną KRS. Izba Dyscyplinarna we wniosku do Trybunału wskazała, że w polskim systemie prawnym nie przewidziano żadnej procedury, która umożliwiłaby badanie prawidłowości powołania sędziego po jego nominacji przez prezydenta. Program Mały ZUS Plus to kolejny element dywersyfikujący paletę korzystnych rozwiązań dla polskich przedsiębiorców, mówi prezes ZUS-u profesor Gertruda Uścińska. Z ulgi chce skorzystać 281 tysięcy podmiotów. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
W poniedziałek upłynął termin zgłaszania się do programu. Wnioski o włączenie do Małego ZUS-u Plus można było składać od 1 lutego. Z ułatwień będą mogli korzystać przedsiębiorcy, których przychód z poprzedniego roku kalendarzowego nie przekroczył 120 tysięcy złotych. Zmieni się sposób obliczenia składek. Kwota składek Małego ZUS-u będzie liczona proporcjonalnie od dochodu. Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne będzie połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych profesor Gertruda Uścińska wskazuje, że zainteresowanie programem jest bardzo duże.
Ta liczba 281 tysięcy jak gdyby pokazuje, że tu mamy do czynienia z takim istotnym, dużym zakresem podmiotowym osób, które zgłosiły się formalnie do tej działalności gospodarczej plus, porównywalnej na przykład do osób, które korzystają od wielu lat z tej ulgi, kiedy 2 lata opłacają składki od 30% minimalnego wynagrodzenia. Czyli mamy do czynienia z kolejnym wprowadzonym w życie i faktycznie już zaaplikowanym takim poważnym ułatwieniem dla przedsiębiorców.
Niektórzy przedsiębiorcy będą mogli zgłosić się do Małego ZUS-u Plus w trakcie roku. Na przykład po wznowieniu zawieszonej aktualnie działalności lub po zakończeniu opłacania preferencyjnych składek ZUS. Mały ZUS Plus obejmuje automatycznie tych, którzy wcześniej korzystali z Małego ZUS-u. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Powstał obywatelski projekt zakazu organizowania tzw. parad równości Stop LGBT. Jego autorem jest Fundacja Życie i Rodzina. Wkrótce ma ruszyć zbiórka podpisów pod projektem. Do utworzenia Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej potrzeba ich 1000. Z kolei, aby dokument mógł trafić do Sejmu, swój podpis pod nim musi złożyć 100 tysięcy osób. Autorzy pomysł argumentują tym, że ruchy LGBT z coraz większą aktywnością i nachalnością propagują swoją ideologię, między innymi podczas zgromadzeń, jakie organizują. Domagają się też uprzywilejowania prawnego. Krzysztof Kasprzak, członek zarządu Fundacji Życie i Rodzina, podkreślił, że tak zwane parady równości są niezgodne z ustawą zasadniczą.
Przygotowaliśmy projekt, który będzie zakazywał organizowania parad równości. Parady równości nie mają prawa przechodzić przez polskie miasta, dlatego że one łamią polski porządek konstytucyjny, podważają to, co jest zapisane w polskiej konstytucji, czyli uprzywilejowaną rolę małżeństwa definiowanego jako związek kobiety i mężczyzny. Konstytucja jasno stanowi, że ten związek podlega szczególnej ochronie i my o tą szczególną ochronę będziemy zabiegać naszym projektem. 16-17 marca my będziemy składać pierwszy 1000 podpisów w Sejmie. Potem marszałek Sejmu ma 2 tygodnie, żeby nas zarejestrować. Szacujemy, że zbiórka wystartuje na początku kwietnia.
Projekt Stop LGBT już wkrótce ma zostać udostępniony. W najbliższych dniach na ulicach polskich miast pojawią się wolontariusze, którzy będą zachęcać do jego podpisania. Premier Mateusz Morawiecki zadeklarował, że Polska jest gotowa pomóc Grecji w uszczelnieniu granic przed uchodźcami. Od kilku dni migranci próbują dostać się do Europy, okupując przejście grecko-tureckie. Ma to związek z decyzją władz Turcji, które otworzyły swoje granice. Temat kryzysu migracyjnego poruszyli w środę szefowie rządów państw V4 na posiedzeniu w Pradze. Tuż po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki wskazał, że Polska może m.in. wysłać na granicę grecko-turecką naszą Straż Graniczną.
Polska deklaruje, że jesteśmy gotowi przekazać pomoc w postaci czy to materialnej, czy również naszej Straży Granicznej, która może dopomóc w strzeżeniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej. W tym przypadku przede wszystkim chodzi o granicę Grecji z Turcją, ponieważ z tamtego kierunku płynie zagrożenie.
Premier Mateusz Morawiecki podkreślił też, że polityka migracyjna, jaką stosuje Polska i kraje V4, zaczyna być wzorem dla południa Europy. Podobnym językiem migracyjnym mówi dziś Grecja, powiedział prezes Rady Ministrów. Szef MSZ Jacek Czaputowicz zadeklarował w Skopie silne wsparcie dla aspiracji europejskich Macedonii Północnej. Polski minister kontynuuje wizytę na Bałkanach Zachodnich. Po południu udał się do Albanii. Wcześniej przebywał w Macedonii Północnej. Tam spotkał się z prezydentem i premierem tego kraju oraz swoim macedońskim odpowiednikiem. W rozmowach wzięli też udział ministrowie Litwy, Łotwy i Estonii. Szef MSZ Macedonii Północnej podziękował m.in. Polsce za wsparcie. Minister Jacek Czaputowicz wyraził nadzieję, że Unia podejmie wkrótce negocjacje akcesyjne. Przypomniał też, że Polska nie pierwszy raz wyraża poparcie w tej sprawie.
Chcemy zademonstrować nasze silne wsparcie dla aspiracji europejskich Macedonii Północnej. Doceniamy wspaniałe wysiłki władz Macedonii Północnej w podejmowaniu i realizowaniu reform. To nie jest pierwszy raz, kiedy Polska wyraża swoje poparcie. W ubiegłym tygodniu spotkali się ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich w Pradze. Wyrazili oczekiwania ścisłego połączenia tego regionu z Unią.
Minister Jacek Czaputowicz na Bałkanach przebywa od wtorku. Ze Skopje minister udał się do Tirany w Albanii na spotkania z przedstawicielami władz oraz studentami. A kwestia ewentualnego rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych z państwami Bałkanów Zachodnich ma pojawić się jako jeden z tematów na unijnym szczycie zaplanowanym na koniec marca w Brukseli. To były wiadomości w Radiu Maryja.